Chciałbym teraz taki drugi temat poruszyć, który jest, bym powiedział, ściśle związany z tym pierwszym, kiedy mówiliśmy o Bożym Słowie jako o autorytecie, który nie ulega zmianie. A chciałbym teraz mówić o Bożych obietnicach. I może chciałbym przytoczyć taką wypowiedź jednego sługi Bożego. On się nazywał Dietrich Bonhoeffer. I on pisze tak: nie wszystkie nasze życzenia wypełnia Pan Bóg, natomiast wypełnia wszystkie swoje obietnice. On pozostaje Panem na ziemi, on zachowuje swój Kościół, on darowuje nam ciągle nową wiarę, nie nakłada na nas więcej, aniżeli my jesteśmy w stanie unieść. Dietrich Bonhoeffer to był, no, urodził się w roku 1906, to był Niemiec, który skończył teologię, szkołę misyjną, był jakiś czas duszpasterzem akademickim w Berlinie, potem w Londynie. On występował bardzo zdecydowanie przeciwko wszystkim poczynaniom Hitlera, kiedy narodowy socjalizm zaczął brać górę. I taka ciekawa rzecz, że on był, kiedy wojna wybuchła, on jeszcze był w Ameryce, tam był jako wykładowca w Springfield, czy w jakiejś szkole biblijnej. On wrócił do Niemiec, żeby wzywać naród niemiecki do upamiętania. I on został oczywiście jako przeciwnik reżimu aresztowany i na osobiste polecenie Hitlera miesiąc przed zakończeniem wojny, a więc 5 kwietnia został rozstrzelany w obozie koncentracyjnym. I ten jego gryps, bo on tak się składało, że on wiele takich rzeczy napisał i przez jakichś takich strażników wydostawało się to na zewnątrz. I ten sługa Boży napisał, że nie wszystkie życzenia wypełnia Pan Bóg, natomiast wypełnia wszystkie swoje obietnice. Chciałbym powiedzieć, że będąc w więzieniu, czeka go w każdej chwili śmierć, takie coś napisać, to nie było taką prostą sprawą, to musiał mieć głęboką wiarę. On zresztą bardzo wiele takich prawd napisał, ja sobie to wiele z nich też wynotowałem, ale mnie, ponieważ mamy mówić o Bożych obietnicach, chciałbym powiedzieć, żebyśmy my mogli się zastanowić nad tym, jak respektujemy Boże obietnice, jak korzystamy z Bożych obietnic, czy traktujemy Boże obietnice wybiórczo, to tak, a to nie, i czy odrzucamy te obietnice. Chciałbym, żebyśmy się w kontekście tych czterech pytań nad tym zastanowili. Tak jak mówię, takim impulsem dla mnie było to, kiedy przeczytałem, że ten mąż, on wiedział, że najprawdopodobniej zginie, nie? Bo wielokrotne rozmowy, on zawsze mówił, że to jest zguba dla Niemców i tak dalej, on się temu sprzeciwiał, nie? Ale on miał jedną obietnicę, że jeśli odejdzie, czy go stracą, że on będzie u Pana, prawda? I na tej obietnicy on polegał i to mu pomagało przetrwać i on nie załamał się do ostatniej chwili, nie? Do chwili śmierci i nie odszedł od Pana. I to jest takie charakterystyczne, dlatego chciałbym, żebyśmy tak w tym kontekście naszych rozważań na temat obietnic zastanowili się, jak respektujemy Boże obietnice, jak z nich korzystamy, czy traktujemy obietnice wybiórczo, czy odrzucamy te obietnice. My wiemy, że kiedy tych trzech mężów Bożych było wrzuconych do pieca, bo oni się nie pokłonili temu posągowi, to Sadrach, Mezach i Abednego, to oni powiedzieli, lubo nas wyrwie lub nie, ale tobie, temu posągowi kłaniać się nie będziemy. Oni nie wiedzieli, co ich spotka. My z tej historii opisanej w Księgi Daniela wiemy, że ten piec był tak rozpalony, że ci, którzy w pośpiechu ich tam wepchnęli, to oni spłonęli, a ci nie. Prawda? Ale kiedy oni szli na taką, bym byśmy powiedzieli, pewną śmierć, to oni mówili, lubo nas wyrwie, lubo nie. To nie jest łatwa sprawa. To się bardzo łatwo rozważa, tak jak i w takim gronie, jak siedzimy. My wiemy, że Daniel się modlił 3 razy dziennie do Boga. On otwierał swoje okno i on kierował swój wzrok tam, gdzie było w Jerozolimie świątynia. I on nie przerwał tych modlitw, chociaż to było zakazane, prawda? I on też, czy mnie Pan wyrwie, czy nie, ale do tej lwiej jamy został wrzucony, a my czytamy, anioł zamknął paszczę tych lwów, tak? Ale on nie wiedział, czy on będzie wyrwany, czy nie. I teraz te Boże obietnice, takie jakie one są, czy my je przyjmujemy, czy nie. Chciałbym powiedzieć, że na temat Bożych obietnic to jest tyle nauk najróżniejszych, które w wielu przypadkach ranią serca. Na te najróżniejsze nabożeństwa uzdrowieńcze przywożą setki ludzi na wózkach i ich odwożą. A są tacy ewangeliści, którzy mówią, jak masz wiarę, to ci się to stanie. No i ci teraz nie tylko, że nie zostali uzdrowieni, ale teraz się załamuje ich wiara, no bo ja nie mam wiary, bo gdyby miał wiarę, to byłbym uzdrowiony, prawda? A my czytamy, ja tak podam taki przykład, tak troszkę może skaczę podobieństwami. Kiedy Eliasz miał zostać wzięty, to powiedział, jeśli zobaczysz Eliaszowi, jak będę wzięty, to ta obietnica się wypełni. On chciał dwójnasobny ten dział, tak jak to w narodzie izraelskim było, że ten dwójnasobny dział miał pierworodny syn po ojcu. I my wiemy, że go Pan wziął na wozie ognistym i Elizeusz działał, nie? Ale my też czytamy, że Elizeusz umarł, zachorował i umarł. Umarł? On wziął dwakroć więcej niż Eliasz, ale nie wjechał po wozie ognistym do nieba. Gdy my popatrzymy na apostoła Jana, to wiemy, że to był jedyny apostoł, który umarł śmiercią naturalną. Tak się dowiadujemy z tych przekazów, bo tam nawet o tym nie pisze. My wiemy, że był w sędziwym wieku po powrocie z wyspy Patmos. A poza tym żaden z apostołów nie umarł śmiercią naturalną. Tu możemy znów popatrzeć na to, kiedy Pan Jezus rozmawiał tak poważnie z Piotrem na tym jeziorem genezareckim po tym połowie ryb, to Pan Jezus powiedział, ty pójdź za mną. A Piotr, taki skruszony po tej rozmowie, kiedy go pytał Pan Jezus 3 razy, czy mnie miłuje, to się odwraca, a ten co? A Pan Jezus mówi, a co tobie do tego? I my bardzo często patrzymy, temu się tak wiedzie, a ja bym chciał tak. I on jest dzieckiem Bożym, tak? I nie wiem, czy czytaliście, bo już dawno nie czytałem, ale w tej książce chyba Strumienie na pustyni, tam pisze o jednej niewieście, która patrzy na te swoje współsiostry, mówi, tam ma taki gładki, piękny, lśniący, wypolerowany krzyż, a ona ma taki szorstki i tak dalej, nie? A potem jej było objawione, że ten krzyż wypolerowany był tak ciężki, żeby ona się pod nim załamała, prawda? Chciałbym powiedzieć, że obietnice Boże i Boży plan jest dla każdego, ale my możemy tego nie zrozumieć, ale my mamy być posłuszni Bożemu Słowu. I tak jak to Pan Jezus bardzo trafnie powiedział do apostoła Piotra, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. I tak jak każdy człowiek jest indywidualną jednostką, niepowtarzalną, tak i Boży plan w stosunku do każdego z nas jest inny. I ten plan Pan realizuje dla naszego dobra. I każdego prowadzi inaczej. I to, co tu jest napisane, on daruje nam ciągle nową wiarę, a nie nakłada na nas więcej, aniżeli my znieść możemy. Ja chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże, tak Stary Testament, jak i Nowy Testament, zawiera bardzo dużo obietnic. I my wiemy, że część tych obietnic się już wypełniła, ale nie wszystkie. I gdy my patrzymy na wypełnienie obietnic, ja już to wspomniałem, poprzednio, na poprzednim wykładzie, że naród izraelski miał być 70 lat w niewoli. I my wiemy, że kiedy ten okres dochodził, to Pan odmienił, ten król Cyrus, on polecił wręcz, że mają wracać, prawda? Dał to możliwość, tak? I tu widzimy, że te 70 lat to się wypełniło. My wiemy, że narodzenie Mesjasza, cały Stary Testament jest oczekiwaniem na Mesjasza. I Pan, Pan powiedział do pierwszą obietnicę do Adama i Ewy, to co jest zawarte w trzecim rozdziale, kiedy wypędzał Adama i Ewę z raju, to jest pierwsza zapowiedź o Odkupicielu. I my wiemy, że ta obietnica została wypełniona, gdy Pan Jezus na krzyżu Golgoty umarł, gdy powiedział, wykonało się. Ta obietnica została zrealizowana. I my żyjący również otrzymujemy obietnice. Obietnice różne otrzymujemy i Pan w tych, On się nie cofa, tylko że tak jak tu już powiedziałem, że obietnica, a życzenie to są dwie różne rzeczy. My możemy sobie tego życzyć, a Pan ma inne obietnice, które chce wypełnić. I tak mogę powiedzieć, że obietnice Boże są zawarte w Słowie Bożym. I chciałbym powiedzieć, że obietnica według definicji słownikowej to jest wiążącym przyrzeczeniem dotyczącym postępowania i zachowania w przyszłości. To jest taka definicja książkowa, a więc obietnica jest wiążącym przyrzeczeniem dotyczącym postępowania i zachowania w przyszłości. I w Biblii skierowuje nas to słowo przede wszystkim na obietnice Boże i na pełne działanie Bożej łaski. Mówiliśmy sobie o tym, że jak są wybory, czy jak ktoś obejmuje jakiś urząd, to on różne obietnice głosi po to, żeby sobie znaleźć zwolenników. Ale Bóg jest niezależnym, suwerennym i On te obietnice, które nam daje, to On wypełnia. Ale ciągle musimy o tym pamiętać, że nasz zegarek i ten Boży zegar, który odmierza czas, nieco inaczej odmierza, niż my sobie to wyobrażamy. Dla nas jest tak aktualne, żebyśmy byli ufni w wypełnienie Bożych obietnic. Te obietnice są pełne Bożej łaski, łaski pochodzące od naszego Pana i Boga i Ojca. W Księdze Jeremiasza, w trenach Jeremiasza, w trzecim rozdziale jest napisane, trzeci rozdział, jest powiedziane tak, ale się na każdy poranek, tutaj 22 wiersz może, wielkie jest miłosierdzie Pańskie, żeśmy do szczętu nie zginęli, nie ustawając zaiste litości Jego, ale się na każdy poranek odnawiają. Wielka jest wierność Twoja. W innych tłumaczeniach jest też powiedziane i prawda Twoja. Ale na każdy poranek, to jest trzeci rozdział, 23 wiersz, ale się na każdy poranek odnawiają, wielka jest wierność Twoja. Jeremiasz przepowiedział to, co się stało. Jeremiasz był w bardzo trudnym okresie prorokiem pańskim, bo my wiemy, że jego najbliższa rodzina go nie zaakceptowała, co on wszystko przeżyć musiał. I my wiemy, że to, co on przepowiedział, to się stało. I on wcale nie był z tego usatysfakcjonowany. Jerozolima została zburzona i on, patrząc na te gruzy tego wspaniałego miasta, mówi, że tylko dzięki miłosierdziu doszczętnie nie zginęli. On to tak mówi, nie? I on nie mówi, moje proroctwo się spełniło, ale on płacze, ten prorok, nie? I tu widzimy, że Bóg w swoich obietnicach daje takie wyjście. No, naród izraelski został uprowadzony do niewoli wcześniej, a Jeremiasz był prorokiem przede wszystkim w państwie południowym, w Judzie. I tu już naród izraelski, to państwo północne już było w niewoli, a ci jeszcze mówili, ale nam jest dobrze. I ten Jeremiasz był, jego nie słuchali, jego nie akceptowali. W 15 rozdziale proroka Izajasza jest powiedziane tak, no Jeremiasz doszedł do takiego przykrego momentu, że on zaczął sam się zastanawiać, czy on mówi prawdę, czy on się nie myli, bo byli wszyscy przeciwko niemu. I on, kiedy przechodził takie wątpliwości, tu my czytamy w 15 rozdziale, 19 wiersz, przeto tak mówi Pan, jeśli się nawrócisz, wtedy cię nawrócę, abyś stał przed obliczem moim. A jeśli odłączysz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje. Oni niechaj się obrócą do ciebie, ale ty się nie obracaj do nich. Chciałbym powiedzieć, że to jest miejsce Słowa Bożego, które jest takim pocieszeniem, bo Jeremiasz był sam, on był tak osamotniony, że on zaczął wątpić, czy abym ja mam rację, tak? Ja wspominałem o tym proroku Michaszu, który wobec tych 400 proroków Achaba też prorokował, on był sam. I ci, którzy przekazują Boże obietnice, najczęściej są zupełnie osamotnieni. I dlatego, że te obietnice nieraz się wydają nielogiczne, to ci, którzy to przekazują, zostają odrzucani. Odrzucani. My wiemy, że Izajasz był więziony, on był nawet w takim błocie, że grząs po błocie, że zdawało się, że go utopią. I my wiemy, że po zdobyciu Jerozolimy ten pogański Nabuzardan, ten inaczej traktował Jeremiasza, aniżeli ci z jego narodu, z Judy, prawda? Ale tu jest to powiedziane, że ten normalnie Jeremiasz zaczynał wątpić. To wątpienie w obietnice, które Bóg daje, może się każdemu zdarzyć, prawda? I taki okres powątpiewania to się zdarza u każdego. Ale ważne jest, żebyśmy my w takich okolicznościach wiedzieli, do kogo się zwrócić. My wiemy, że Jan Chrzciciel był tym, który był prorokiem zwiastującym przyjście Mesjasza. I my wiemy, że on swoją rolę, swoje zadanie wykonywał. I my wiemy, że kiedy Pan Jezus szedł nad Jordan, żeby być ochrzczony, to mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On go poznał, tak? Bo to był sługa Boży, Jan. A my czytamy, kiedy on był w więzieniu, tej twierdzy Macherus. To była straszna rzecz, on był w więzieniu. I my wiemy, że król miał taką władzę, on nie musiał rozprawy i po tak dalej, tylko on mógł go w każdej chwili stracić. On go uwięził z powodu swojej żony, tej Herodiady. I my wiemy, on był w więzieniu, ten Jan, ten sługa Boży. Jego misja się skończyła i teraz on siedzi, być może oczekiwał na wyrok śmierci. Teraz przychodzą wątpliwości. Słyszy o Jezusie, ja tak nie bardzo rozumiem, ale on miał swoich uczniów, którzy jednak kontakt mieli, bo Herod, on się go bał i on go też, może i w pewnej mierze też troszeczkę inaczej traktował. I on wysyła uczniów do Jezusa i zapytał się, czy jest ten, który miał przyjść, czy inni, czy innego oczekiwać mamy. A co Pan Jezus mu odpowiada? On mówi, ja jestem, tak i tak dalej. Nie. On mu wskazuje na proroctwo Izajasza, na obietnicę, że głusi widzą, głusi słyszą, ślepi widzą i związanym jest zwiastowane wyzwolenie. On powiedział o tym proroctwie, o tej Bożej obietnicy, że to się wypełni. To wystarczyło Janowi. I widzimy, dla Jana to było potrzebne, ale on wiedział, do kogo się zwrócić. On się zwrócił do samego Jezusa. I Pan Jezus mu wymienił obietnice, które zapowiedział prorok Izajasz. My wiemy, że jeśli chodzi o przepowiednie proroctwa mesjanistyczne, to najwięcej ich znajdujemy u proroka Izajasza. I to go zadowoliło. Potem on został ścięty. I można by powiedzieć, taki sługa Boży, czy on nie zasługiwał na to, żeby tak jak Eliasz tam wjechać na tym wozie ognistym do nieba? Można by tak się zastanawiać, nie? Jak czasem oprowadzam gości zagranicznych wierzących po Krakowie, to zawsze idę do Galerii Narodowej na pierwszym piętrze nad Sukiennicami i tam jest też, nie wiem, czyście to widzieli, tam jest taka straszna rzeźba przedstawiająca sługę, który niesie na takiej misie głowę Jana Chrzciciela. To jest takie bardzo, taka rzeźba tam jest, nie? Między innymi, bo tam jest wiele innych rzeczy, ale to jest coś takiego i gdy na to tak popatrzymy, to on spełnił swoją misję i on w ten sposób zakończone życie, że jeszcze jego głowę na zabawę taneczną przynieśli. Tego nie rozumiemy, ale my wiemy, że Jan Chrzciciel był tym prorokiem, który zwiastował Królestwo Boże. I dlatego, gdy my patrzymy na to, co w Słowie Bożym jest napisane, to my czytamy te obietnice, o których mówiłem już, są zawarte w tych rozdziałach 13 do 17 Ewangelii Jana, to tam jest powiedziane, że nie iżbym was wyrwał z tego świata, ale zachowam. On mówi o tym, jakie będzie nasze życie i mówi o tym, co nas spotka. Ale mówi, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I on to mówi do uczniów, którzy krótki czas po tym, wiemy tak jak Jakub, został ścięty. A Piotr został wyprowadzony z więzienia i to było tak wielkie i tak o to się modli, a to było tak nieoczekiwane, że tam czytamy, że jak usłyszeli, że Piotr tam puka, czy to jest możliwe, nawet mu nie otworzyli, prawda? Czemu nie wyprowadził Jana, Jakuba? No nie wiemy, ale Boży plan był taki, że Jakub został ścięty, a ten przed egzekucją został wyprowadzony, prawda? Boże drogi są inne, nie? Piotr jeszcze miał zadanie do wykonania. Czy my rozumiemy, że Szczepan musiał taki mąż pełen mądrości, mąż, którego Bóg używał, czy on musiał zginąć, czy nie byłoby tak pożyteczne, żeby on tak jeszcze poewangelizował? Możemy takie spekulacje robić, ale my wiemy, że ta ofiara, jaką poniósł Szczepan, narodziła nowego, a to był apostoł Paweł, który głosił potężnie Słowo Boże, ten, który był odpowiedzialny za jego śmierć. I Boże obietnice są takie, że on nam daje to, co jest najważniejsze, życie wieczne. I takie możemy pytać, takie pytania sobie stawiać. Teraz w Legnicy jest taka straszna wystawa tortur stosowanych w średniowieczu. Nie wiem, jak długo ona tam będzie. Tam są straszne eksponaty, ja tylko czytałem ten opis. Tam pisze, do czego to wszystko stosowali, w jaki sposób to stosowali, a potem jest napisane jeszcze, że to było najczęściej stosowane nie przeciwko więźniom politycznym, nie przeciwko zbrodniarzom, ale przeciwko kacerzom, przeciwko odstępcom od wiary. I zaraz znowu takie pytanie, jak ja to tak czytałem, bo to jest teraz, to jest aktualne w tej chwili. Czy Pan Bóg nie mógł zachowywać tych tysięcy ludzi, którzy w ten sposób chcieli zakończyć życie? No tam jest na przykład taka pryzma szpiczasta, gdzie nabijano człowieka siedzeniem i wbijano go nabijano na taki bolec. To straszne cierpienie, nie? I człowiek jest zdolny do takich rzeczy. I ile razy się nad tym zastanawiałem, czy na tych arenach rzymskich i tak dalej, co się wszystko działo, czy Bóg nie mógł właśnie jakoś ich ochronić od tego? A jednak my widzimy, że z tą chwilą, kiedy Kościół chrześcijański został uznany jako Kościół panujący za Konstantyna, tego czasu zaczęło się to odstępstwo i tak dalej, to już jest historia Kościoła. Dlatego my nie rozumiemy tego, ale my wiemy, że ci, którzy przechodzili te wszystkie próby, oni bazowali na Bożej obietnicy. Jeszcze tylko krótko wspomnę tam tej Galerii Narodowej. W Krakowie na pierwszym piętrze jest też taki obraz, on jest tak duży jak ta ściana. Się nazywa Pochodnie Nerona. Nie wiem, czy to kto z was widział albo słyszał. To jest obraz, Henryk Siemiradzki tym malarzem był. I tam te postacie, które są, te pierwsze postacie na tej pochodni, to są tak wnet normalnej wielkości, nie? Na tym obrazie. Naprzeciwko nich tak siedzi. Ten pierwszy na tej pochodni to jest taki starzec siwy z brodą, nie? Ta pochodnia już płonie, a naprzeciwko niego siedzi ten cesarz Neron na takim powozie, koło niego jego świta, ta twarz tego Nerona, tak jak to na tych różnych rycinach rysują diabła, a ten twarz tego starca jest zupełnie inny. Tak się nawet interesowałem, to tak może tylko dodam przy okazji, kim był ten malarz, on się nazywał Henryk Siemiradzki. On był ileś tam lat w Rzymie, no on się dosyć bogato ożenił z wdową, bo on był sam, nie miał pieniędzy i ona mu umożliwiła pobyt w Rzymie, ta żona, i to była taką inspiracją, jak on chodził po Rzymie, na rysowanie tego obrazu. I tam jest to bardzo wyraźnie tak pokazane, on musiał to rozumieć, ja chciałem coś więcej o tym malarzu przeczytać, no taki bardzo umiarkowany, on tam żadnych aktów i tak dalej nie malował. I tam jest właśnie pokazana różnica, jak odchodzili to, i my wiemy, że to bardziej przekonywało tych oprawców i tych, którzy się przyglądali, zachowanie tych męczenników, aniżeli tych strasznych, którzy ferowali te wyroki. No ale to powiedzmy, to był cesarz, Neron, poganin i tak dalej. No a te narzędzia tortur, o których mówimy, no to już stosowało chrześcijaństwo, prawda? Kościół powszechny. Ale to tak może trochę, przepraszam, odbiegłem od tematu. Chciałbym powiedzieć, że ufność, wypełnienie obietnic bazuje na istocie pełnego łaski działania naszego Pana, Boga i Ojca. I wiarę w te Boże obietnice, autor listu do Hebrajczyków w 6 rozdziale to on przyrównuje do kotwicy. My wiemy, że jak okręt ma być miotany na falach, to on spuszcza na dół kotwicę i wtedy ten okręt się uspokoi. I tu w 6 rozdział 19 wiersz mówi, który mamy jako kotwicę duszną i bezpieczną i pewną, wchodzącą aż wewnątrz za zasłonę. Pierwsza obietnica w Starym Testamencie skierowana jest przeciwko wszystkim biedom ludzkości przez przyjście Odkupiciela. To jest pierwsza Księga Mojżeszowa i znany 3 rozdział. Jest powiedziane w 15 rozdziale. Nieprzyjaźń też położy między 3 rozdział 15 wiersz. Nieprzyjaźń też położy między tobą i niewiastą, między nasieniem twoim i nasieniem jej. To potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę. To jest pierwsza obietnica, która zapowiada, że przyjdzie Odkupiciel. I my wiemy, że Żydzi oczekiwali tej obietnicy, wypełnienia tej obietnicy, i Żydzi, którzy nie przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela, oni tego Mesjasza oczekują po dziś dzień dzisiejszy, prawda? Oni oczekują i trudno z nimi rozmawiać. Oni ciągle jeszcze oczekują tego Mesjasza według swojego wyobrażenia. Chciałbym powiedzieć, że te obietnice, które mówią o przyjściu Mesjasza, podają również jego cechy. I tak jak już powiedziałem, prorok Izajasz, jako ten prorok mesjanistyczny, on mówi najwięcej o tych cechach, jaki będzie ten Mesjasz. W księdze Izajasza w rozdziale 11 jest powiedziane tak od początku. Ale wyjdzie różdżka z pnia Izajego, a latorocka z korzenia jego wyrośnie i odpocznie na nim duch pański, duch mądrości, rozumu, duch rady i mocy, duch umiejętności i duch bojaźni pańskiej. A w 5 wierszu jest napisane, albowiem sprawiedliwość będzie pasem biutr jego, a prawda przepasaniem nerek jego. I możemy zauważyć, że ta cecha ta obietnica o przyjściu Mesjasza jest taka bardzo dokładna, bo mówi, jakim on będzie, odpocznie na nim Duch Pański. I my wiemy, że kiedy Pan Jezus zaczynał swoją służbę, to Pan Jezus mówił, dziś wypełniło się to słowo, to proroctwo, kiedy on zaczął usługiwać. My czytamy w synagodach, były wszystkie oczy na niego skierowane. Takie było prawo, że w synagodze każdy, który był Izraelitą z narodu żydowskiego, mógł przyjść, usiąść za pulpitem, czytać słowo i do tego dać jakiś komentarz. I tu właśnie ta cecha Mesjasza jest tak bardzo wymieniona. A w 42 rozdziale jeszcze przeczytam, 42 rozdział, jest powiedziane tak o nim. Trzciny nałamanej nie dołamie, a nóg kurzącego się nie dogasi, ale sąd wyda według prawdy. To jest dalsza cecha tego Mesjasza, którego zapowiadał prorok Izajasz. I chciałbym powiedzieć, że dalsze proroctwa, które są zawarte w Słowie Bożym, nie mówią o tym, że ludzie się muszą jakoś poprawić. Bo my wiemy, że tych poprawiaczy ludzkości w historii, nie tylko Kościoła, ale w historii ludzkości już było bardzo dużo i nic nie zmienili. A jedyna możliwość jest, że człowiek rodzi się na nowo. I o tym mówi tak bardzo dokładnie Ezechiel w księdze Ezechiela proroka. Zresztą nie tylko on, ale Ezechiel o tym mówi. I kiedy Pan Jezus rozmawiał z Nikodemem, to on mu tak bardzo wyraźnie powiedział, musisz się narodzić na nowo. Nikodem tego nie zrozumiał, będąc nauczycielem żydowskim. Pan Jezus mu nawet powiedział, ty tego nie rozumiesz, będąc nauczycielem. On mógł od niego czegoś więcej oczekiwać. I kiedy Pan Jezus mówi o tym, co go powinien on wiedzieć jako nauczyciel. My wiemy, że Nikodym przyszedł do Jezusa, bo widział, że jemu czegoś nie dostaje. Jemu brakowało tego, żeby się narodził na nowo. Nikodym był człowiekiem bogobojnym. Był nauczycielem żydowskim, znał Boże prawa. On był członkiem Sanhedrynu, a więc tej najwyższej rady żydowskiej. Nie? Kronikarze żydowscy piszą nawet o nim, że dlatego, że on poszedł za Jezusem, to w momencie zburzenia Jerozolimy on należał do trzech najbogatszych ludzi w Jerozolimie i za karę stracił cały majątek. To piszą kronikarze żydowscy. Więc on był jeszcze przy tym wszystkim, ten Nikodem był bardzo bogaty. A Pan Jezus mu nie powiedział, tak jak temu bogatemu młodzieńcowi, sprzedaj co masz. On wiedział, czego mu potrzeba, żeby się narodził na nowo. I on mu jeszcze to takie kosztowne moment ewangelizacyjny powiedział, że o ukrzyżowaniu, jak Mojżesz wywyższył tego węża na pustyni, tam było powiedziane, że każdy, kto na niego spojrzy, jakimkolwiek jadem byłby ukąszony, żyw zostanie. I w tej historii narodu izraelskiego wiemy, że oni mieli tą szansę popatrzeć lub nie. Jedno spojrzenie decydowało o tym, z tym, że decydowało o tym, żeby żyw został, a nie umarł od tego jadu, tego węża, którym został ukąszony. Każdy miał tą możliwość wybrać. I Pan Jezus mówi do Nikodema o tym wywyższeniu. My wiemy, że kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu i po lewej i prawej stronie byli ci dwaj złoczyńcy, to oni mieli obydwa jednakową szansę. Jeden i drugi spojrzeć na ten krzyż, prawda? Bo oni mogli tylko wykonywać ruchy głową, poza tym byli przybici do krzyża. Jeden i drugi miał tą samą szansę. Spojrzał zgodnie z Bożą obietnicą. Tylko jeden z tego skorzystał. Bardzo wiele ludzi mówi tak, o, w ostatniej chwili, o, to trzeba teraz żyć, użyć, bo jestem młody, prawda? Ale w ostatniej chwili spojrzę i potem będę bawiony. Tak jak ten złoczyńca. Chciałbym powiedzieć, że obydwaj mieli te same szanse, a tylko jeden został zbawiony, bo tym w ostatniej chwili tego nie przyjął, prawda? A to niektórzy uważają tak jak poduszka, a ja sobie mogę żyć jak chcę. Ale wiemy, że to, co Pan Jezus powiedział, nurtuje w człowieku, bo człowiek jest stworzony na Boże podobieństwo. Gdy my popatrzymy na miliony, miliony i naszych rodaków, jak się codziennie modlą, a jak się modlą od nagłej, niespodziewanej śmierci, racz nas zachować, Panie. Dlaczego się tak modlą? Bo w ich wnętrzu coś jest, że coś trzeba załatwić. Kościół uczy, że to ostatnie pomazanie, tak? I tam ta komunia i tak dalej, bo jak tego nie zrobił, to ksiądz nie przyjdzie, nie pochowa, nie? W tej chwili jest taka. Ale to jest coś innego. W człowieku tkwi to pragnienie tej Bożej wspaniałości. I tak jakby w człowieku, w sercu człowieka jest taka jakaś próżnia, takie wakuum. Jeśli tego, jak mówi Aureliusz Augustyn, jeśli tego moc Boża nie wypełni, obecność Boża, to wiecznie będzie czegoś szukał i pragnął. A więc jedno spojrzenie. I to jest też taka kosztowna obietnica. Pan Jezus to mówi do Nikodema. I my wiemy, że ten Nikodem, on spojrzał, on uwierzył. I on nie tylko uwierzył, ale on jeszcze po tym razem z Józefem urządził ten pogrzeb Jezusowi, bo on wiedział, że ta ofiara doskonała została raz na zawsze dokonana. I on przez to, że on pogrzebał, to znaczy wkładał do grobu razem z Józefem Jezusa, że go tam owinęli w te prześcieradła, on tą maść kupił, on dotykał zmarłego. I on się wykluczył z tego udziału tej wieczerzy paschalnej, która była jako wieczerza paschalna bardzo wielka, ważna. My wiemy, że Żydzi, oskarżyciele żydowscy nie weszli nawet na ratusz wtedy, jak oskarżali Jezusa, bo to było przed dzień sabatu. A wiemy, że każdy, kto dotykał umarłego, był nieczysty przez 24 godziny i nie mógł jako nieczysty brać udziału w tej wieczerzy paschalnej. A widzimy, że to spojrzenie wiary, zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział Nikodemowi, dało tę świadomość, że ta ofiara zostaje doskonale dokonana i on nie potrzebuje tego uczestnictwa. Ale to są takie te obietnice, które mówią o tym narodzeniu się na nowo. I o tym mówi Ezechiel, i o tym mówi Pan Jezus Nikodemowi. I my wiemy, że Nikodem to przyjął. Nikodem to, co mu Pan powiedział, to on przyjął i to w nim zaczęło kiełkować, bo on tą obietnicę sobie uprzytomnił, bo on znał księgę Ezechiela, proroka. On musiał to umieć i zresztą czytał. I my na przykład czytamy już w siódmym rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus głosił w świątyni te słowa, kto przyjdzie do mnie, to rzeki wody żywej popłyną z żywota jego, a my wiemy, że faryzeusze go chcieli aresztować. I wtedy wysłali tych sług świątynnych, to taki sług tych porządkowych, żeby przyprowadzili Jezusa. A my wiemy, że oni przyszli, nie przyprowadzili. Czemu? Bo tak jeszcze nie słyszeli, żeby mówił człowiek. A oni mówią, a czy ktoś z tych zacniejszych w Niego uwierzył? Tylko ten gmin, ta hołota poszła za Jezusem. I zauważmy, że ja tego nie czytałem. To jest w 7 rozdziale Ewangelii Jana opisane. Wtedy Nikodem pierwszy raz zabrał głos w obronie Jezusa. Powiedział, jak my możemy sądzić bez przesłuchania. To było prawo mojżeszowe, że nie wolno było nikogo osądzać bez przesłuchania. I mówi, jak my go możemy osądzać, skorośmy go nie przesłuchali. A co oni mu powiedzieli? A Izaiasz jest jeden z nich. Patrz, czy prorok z Galilei powstał. A my wiemy, że Jonasz był z Gatefer, chyba Abakuk. Trzech proroków było zgodnie z historią, pochodziło z Galilei. Ale tu zauważamy jedno, że to, co on usłyszał, to mu dało taką zmianę, że on ujął się za Jezusem, powiedział, stop, ale my nie postępujemy zgodnie z zakonem, prawda? Ta obietnica spojrzenia, on spojrzał i uwierzył. tak? I widzimy, że te obietnice, te na pozór takie, które by się zdawały, no one dotyczą rzeczy wielkich. My wiemy, że my mamy mieliśmy obietnicę, że Mesjasz przyjdzie i przyjdzie, nie? W żydowskim wyznaniu wiary, w tych 18 punktach jest powiedziane, Mesjasz przyjdzie. Oni to wyznają do dzisiejszego dnia. Nie wiem, czy znacie, ale tam jest w tych 18 tych punktów, które wyznają i to raz dziennie muszą powtórzyć, to jest powiedziane, Mesjasz przyjdzie. No to powtarzają ci Żydzi starozakonni, bo ci, którzy no, są tylko Żydami z imienia, to oni w ogóle chyba nic nie wierzą, bo tak się, tak z tego wszystkiego wynika. To, że święta święcą tam w Izraelu, bo to są państwowe święta, nie? I tu chciałbym powiedzieć, że te Boże obietnice są tak kosztowne, bo one nam mówią, jaki ma być Mesjasz i podają jego cechy i mówią o tym, że musimy narodzić się na nowo. Nie jakieś poprawianie, ale musi być zmiana sposobu myślenia. To wszystko musi mieć miejsce. I wtedy człowiek stanie się nowym stworzeniem. Chciałbym powiedzieć, że bardzo wiele ludzi się nawraca, ale się znowu odwracają. Jeden brat, który już odszedł do Pana, był w naszym zborze, on był takim naprawdę pijakiem, że jego wątroba to z powodu pijaństwa, to marskość wątroby zresztą umarł, ale Pan przedłużył jego życie i on jeszcze wielu tym pijakom zwiastował Ewangelię. Kiedy już był w takim stanie, że jego parę razy przywoziłem do domu ze szpitala, bo na sobotę, niedzielę chciał być w domu, to mi mówi tak, bracie, zostań tu. Zaczął się mi tak z płaczem mówić, wiesz, bracie, w tym pokoju tych, co się nawrócili, jest ponad 60. To byłby już zborek, a pomyśl sobie, że ani jeden z nich w zborze nie jest. Tak mi mówi. I tak płakał ten zbar. On się nazywał Franciszek Gustaw Młynek. A ja mówię, wiesz bracie, bo oni się wszyscy nawrócili i odwrócili. Naród izraelski 40 lat się nawraca i odwracał, prawda? Ale jeśli się kto narodzi na nowo, to chociaż jest niemowlęciem, pełza na czworaka, ale to jest nowe stworzenie. To jest nowe stworzenie. Może się mało zwraca uwagę na to, na tą obietnicę, kto się nie narodzi na nowo, nie może wnieść do Królestwa Bożego. U nas się mówi o nawróceniach, ale o nowonarodzeniu zgodnie z tym, co Słowo Boże nas uczy, mówi się niestety mniej. I chciałbym powiedzieć, że to, co napisane jest 36 rozdział Ezechiela, że nowe serce, nowego ducha, to jest to, o czym Pan Jezus mówił, rozmawiał z Nikodemem i to zaowocowało. I teraz chciałbym powiedzieć, kto jest przekazicielem obietnic, bo to jest takie początkowe pytanie, kto nam przekazuje te obietnice. I od razu sobie możemy powiedzieć, bo już to wspomniałem, że na początku obietnice apostoł Paweł, my wiemy, że on był apostołem, który działał wśród pogan. I kiedy się nawracało coraz więcej tych pogan, to ci, którzy nawracali się z narodu izraelskiego i tak jak tu Słowo Boże pisze, byli z obrzezania wierzący, to żądali, żeby ci też poddawali się obrzezaniu, ci, którzy są z pogan nawróceni. I powstał taki spór i wtedy apostoł Paweł w związku z tym zaistniałym problemem przyszedł do Jerozolimy i zwrócił się, tak jak on pisze, do filarów zboru, to był Piotr, Jan i Jakub młodszy, bo w międzyczasie Jakuba, brata pańskiego, już Herod kazał ściąć, już nie był. I tam w liście do Galacjan pisze, że to były takie filary zboru. I my czytamy w 14, 15, 16 rozdziale, jak apostoł, jak Paweł przedstawił problem. I tam jest napisane, że oni rozmawiali, ale potem jest napisane, postanowiliśmy, to jest 15 rozdział i 29 wiersz, postanowiliśmy Duch Święty i my. Oni długo rozmawiali, ale potem postanowili pod kierownictwem Ducha Świętego, nie ich kierownictwem, ale Duch Święty, tu jest na pierwszym miejscu wymieniony. I oni w 16 rozdziale, my czytamy, chodzili i przekazywali, co było postanowione, a zbory rosły liczebnie i utwierdzały się w wierze. A więc tu jest wyraźnie powiedziane, tu jeszcze nie było napisane, tak jak mówię, nie było Nowego Testamentu w takiej formie, jak my mamy. I teraz oni chcieli załatwić jakiś problem. I apostoł Paweł mówił, nie, ja jestem autorytetem, ale my się spotkamy jako bracia i damy miejsce Duchowi Świętemu. My możemy, patrząc na naród izraelski i na tych, którzy byli nawróceni pochodzenia żydowskiego, że oni ciągle jeszcze chcieli zachowywać pewne prawa. I my wiemy, jaki przełom musiał nastąpić w życiu Piotra, jak Pan do niego musiał przemówić w widzeniu z tym prześcieradłym, żeby go przekonać, że ma pójść do domu Korneliusza. I my wiemy, że dom Korneliusza został ochrzczony Duchem Świętym, a to był dom, który to byli nie Żydzi, ale to byli z pogańskiego narodu. I my czytamy, że jak tam Piotr przyszedł, to on zaczął od tego, nie, ja tu przyszedłem wam głosić, tylko zaczyna od tego, wiecie, że się nie godzi Żydowi wejść między Rzymian, prawda? I my wiemy, że potem było jego stwierdzenie, że zaprawdę widzę, że Bóg nie robi różnicy. Ale w następnym rozdziale czytamy, kiedy przyszedł do Jerozolimy, pytali się, jak mogłeś ty wejść Żyd między takich nieobrzezańców. Takie było nastawienie. Dopiero jak wyjaśnił to i oni się powoływali na księgi starotestamentowe, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało, nie tylko na Żydów, ale na wszelkie ciało. I to jest właśnie takie bardzo dla nas charakterystyczne, że jeśli my mamy jakiś problem, są najróżniejsze nauki, które tutaj są głoszone i my teraz musimy się zastanowić, czy przyjąć, czy nie. W swoim czasie na terenie naszego Śląska Cieszyńskiego pojawiła się ta nauka Branhama i nauka ta samouświęceniowa Norwegów. I wiemy, że w naszych zborach to zrobiło dużo podziałów, spustoszenia. Wtedy po raz pierwszy był u nas taki brat, on się nazywał Gerhard Krüger, on w zasadzie pochodził z Polski, ale to był z takiej niemieckiej rodziny i byliśmy zgromadzeni jako bracia, ja byłem wtedy dużo młodszy i ten brat u prorok Izajasz tak bardzo wyraźnie charakteryzuje te myśli Boże i to pozwala nam odróżnić od myśli naszych. A chciałbym powiedzieć, w Jeremiaszu, w 29 rozdziale, też jest takie piękne słowo, w 30 rozdziale Księgi Izajasza, w Księgi Jeremiasza jest powiedziane tak. Tak zaiste mówi Pan, jako jedno, wypełnią 70 lat Babilonowi, nawiedzę was, a potwierdzę wam słowa swego wybornego o przywróceniu was na to miejsce. Bo ja najlepiej wiem myśli, które myślę o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, abym uczynił koniec pożądany biedą waszym. A więc możemy zauważyć i to tak bardzo eksponuje prorok Jeremiasz. My wiemy, że Daniel, będąc w niewoli, zrozumiał te słowa proroka Jeremiasza o tych 70 latach niewoli i my wiemy, że Pan odmienił umysł tego króla, że on pozwolił, wręcz nakazał, żeby te podbite narody wracały tam, skąd były. I tu jest wypełnienie tego, co jest powiedziane, bo ja znam myśli wasze, myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, abym uczynił koniec pożądany biedą waszym. I tu widzimy jedno, że Pan przemawia, Pan daje obietnice i Pan je realizuje. Jeszcze tak może powiem, że tak jak na początku wspomniałem, Abraham przechodził takie duchowe próby. Abraham był mężem, o którym już żeśmy na początku mówili, ale to stwierdzenie, że Abraham boi się Pana, że nie zataje nic przed Abrahamem, to nie stało się to tak od razu, bo gdy my popatrzymy na Abrahama, on, tak jak mówiłem, Pan do niego mówi, to pierwsze, co polecił Abrahamowi Pan, wynidź z domu Twego, z ojczyzny Twojej, od rodziny Twojej. Wyjdź w nieznane, to nie jest taka prosta sprawa. On nie wiedział, dokąd idzie. W Ur Chaldejskim, jak popatrzymy na wykopaliska, na to, co tam było w Ur Chaldejskim, tam sobie ludzie inaczej żyli. To już jest cała historia. W każdym razie tamta cywilizacja była daleko posunięta. To o tym mówią wykopaliska. A teraz idź jako nomadzi, to byli ci podróżnicy mieszkający w namiotach. Idź do ziemi, którą ci wskażę. To była niełatwa decyzja. A Abraham poszedł, prawda? On temu uwierzył, że Pan powiedział. A on żył w Ur Chaldejskim, tam w tych terenach, i on nie znał Pana wtedy, ale Pan do niego przemówił, on usłuchał. My czytamy następny taki krok, który Abraham musiał podjąć, to było rozejść się ze swoim bratankiem. My wiemy, że on nie miał syna, on nie miał potomstwa i według tych praw, jakie panowały, to ten Lot to byłby tak jakby tym, który odziedziczy wszystko po Abrahamie. A tu wypada się rozdzielić i odejść. Jeszcze mu dał szansę. Chcesz tam, to idź tam, to ja pójdę tu. On nie mówił, ja pójdę tu, a ty sobie idź tam. I chociaż oni się rozeszli, to my czytamy, kiedy Lot dostał się do niewoli, to Abraham zrobił wszystko, żeby go odbić, nie? Ta cała historia. I teraz widzimy, że on miał obietnicę, że on będzie miał syna. Ale tu widzimy, że on trochę był niecierpliwy. Miał dobre potrzeby tej Sary, wiesz? Ze mną już nie, ale ja ci dam tą Hagar. On chciał Boży plan przyspieszyć. I my wiemy, że był Ismael i jakie problemy były i tak dalej, nie? A potem Pan mówi do niego, idź i ofiaruj swojego syna, na tego, którego tak długo czekał. Tu wypada tylko powiedzieć, że w tym czasie ofiarowywanie dzieci swoich tym różnym bożkom to było normalnością w tym czasie. I to, że Pan Bóg powiedział, idź i ofiaruj, to on wiedział, że takie rzeczy się dzieją, nie? I to, co miał najdroższe, on miał i on miał wykonać i on wykonał. I dlatego my czytamy, że Abraham był mężem wiary. I dlatego ja chciałbym już na zakończenie tego tematu autorytetu Bożego Słowa powiedzieć, że śledząc historię w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, wszyscy ci, którzy trzymali się Bożego Słowa, nie zostali zawiedzeni. Oni byli różnymi drogami prowadzeni. I my wiemy, że apostoł Paweł, jak miał iść do, było powołanie, że ma iść do Jerozolimy, to były proroctwa, co go spotka, tak? I ten Agabus, to ten pas był Pawła wziął, powiedział, tak będzie związany, tak? Ale to było tylko, że to, co Pawła spotka. Oczywiście ci, co to słyszeli, to mówili do Pawła, już nie chodź tam. Ale Paweł mówił, nie, bo to jest moje powołanie, tak? I my musimy rozróżniać, do ile jest Boże Słowo, a do ile teraz dochodzi ludzka rada. My musimy respektować Słowo Boże tak, jak ono nam mówi i to, czego ono od nas wymaga, bezwzględnego posłuszeństwa. Może, jeśli byłyby jakieś zapytania odnośnie tego tematu, bo chciałbym mówić o następnym, nie? Ale ja wiem, że ten temat jest niewyczerpany, jakim jest autorytet Bożego Słowa i myślę, że każdy, kto czyta Słowo Boże, to im dłużej czyta, to więcej kosztowności odkrywa, ale też zauważa i to, że ja kiedyś w tym zakresie Bożego Słowa nie respektowałem, a teraz po poznaniu tego ja to muszę zmienić. Ja bym życzył, że, bo ja się z tym spotykam dla siebie, żeby to było może i waszym udziałem. Przez poznawanie Bożego Słowa, żebyśmy się przemieniali, oczyszczali, żeby Słowo Boże było dla nas autorytetem. Nie wiem, czy ja tu mówiłem jeszcze może na zakończenie Bożego Słowa. Chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże jako jedyny autorytet ma moc. Jeśli to już mówiłem, to proszę mi przebaczyć, jeszcze bym chciał powtórzyć, jak to jedna dziewczyna w naszej społeczności, która była katoliczką, przychodziła i mówi, wszystko jest dobre u was, wszystko mi się podoba, tylko brakuje mi tutaj Marii. Dobrze, że ja akurat jej nie zrobiłem wykładu na temat mariologii, skąd się to wzięło, bo jedna siostra mówi, wiesz co dziecko, my bardzo szanujemy Marię, bo to jest Matka Pana Jezusa. Ale weź Nowy Testament i czytaj, i przeczytaj. Zacznij Dzieje Apostolskie, potem Ewangelię Jana i potem przeczytaj, nie? I proszę sobie wyobrazić, że ta dziewczyna przyszła po 3 miesiącach do zboru i mówi tak. Wiecie co? Przeczytała Nowy Testament. Ale tam nigdzie nie jest napisane, że mamy się modlić do Marii. Ale jest napisane, że jeden pośrednik do Ojca jest Jezus Chrystus. Ja tylko do Jezusa teraz przychodzę. Chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże ma moc. I gdybym ja może jako człowiek, to bym na pewno jeszcze może coś niewłaściwego powiedział. A ona zaczęła czytać Słowo Boże. Ta siostra, która jej mówiła, ale dziecko, czytaj Słowo Boże. A ona czytała z takim pragnieniem, i to Słowo ją przemieniło. Słowo Boże ma moc. I my może sobie z tego tak nie zdajemy sprawy i dla nas to nie jest może takie oczywiste, a jednak samo czytanie Bożego Słowa jest, to już jest działaniem mocy Bożej. Jeszcze wspomnę, jest tłumaczenie Biblii na język niemiecki, ta Biblia, bo tych tłumaczeń niemieckich, tak jak i angielskich, jest bardzo dużo, ale jest Biblia, którą przetłumaczył Hermann Menge. To był profesor hebraistyki i greki i on pochodził z kręgów protestanckich, no, nominalny chrześcijanin. I on zaczął czytać w języku oryginalnym grecki Nowy Testament i postanowił go przetłumaczyć. I chciałbym powiedzieć, że w czasie tłumaczenia Nowego Testamentu, a to tłumaczenie uchodzi w języku niemieckim za jedno z najgruntowniejszym, najlepszym, on się nawrócił w czasie tłumaczenia. I potem on jeszcze przetłumaczył z języka hebrajskiego Stary Testament i to jego dzieło trwało 12 lat. I to było takie ciekawe, że on zaczął tłumaczyć, no trzeba przetłumaczyć, nie? Nie wiem, czy miał jakiś kontrakt i tak dalej, ale w każdym razie w czasie tego on dożył zbawienia. I tu jest dla mnie znowu taki dowód, że Słowo Boże ma moc i ta moc się wykonywa. To nie jest tak, że od jak sobie czytam Słowo Boże, że to jest jakaś inna powieść czy romans i tak dalej. Słowo Boże ma moc i dlatego Słowo Boże jest tym jedynym autorytetem, który każdemu z nas mogę nie tylko zalecić, ale potwierdzić, że dzięki Bożemu Słowu my możemy przechodzić zwycięsko przez to życie, jeśli w nim aż do końca wytrwamy.